Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś opowiemy o wiosennych festiwalach, także i tych z muzyką najnowszą, i zaprosimy na spotkanie z wybitnymi wykonawcami. W Poznaniu po raz czwarty odbył się festiwal Quarto Mondi, organizowany przez młody kwartet Mekore, i było to obcowanie z kameralistyką na światowym poziomie. Koncerty młodych kwartetów Mekore i Arkadia, konkurentów na międzynarodowych konkursach, choćby najlepszych w londyńskiej Wigmore Hall, to był pokaz świeżego, pełnego pasji, ale jakże interesującego spojrzenia na kameralistykę. Saksofonowy zespół Signum z Berlina zawładnął publicznością, zaś mistrzowie z kwartetu Artemis, który po raz pierwszy koncertował w Polsce w tym składzie, po prostu zachwycili.
Das ist unsere diese Saison 2012.
Ten sezon 2012-2013, mówi Alto Violista Friedemann Weigl, jest poświęcony kwartetom Mendelssohna. Przygotowaliśmy 5 kwartetów kompozytora. Dwa z nich z opusu 13 i 44 gramy w Poznaniu. Po raz pierwszy połączyliśmy te utwory w programie koncertowym. I po raz pierwszy w tym składzie gramy w Polsce, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Założyliście ten kwartet ponad 20 lat temu, a skład się zmieniał. Tak, dwa razy. Raz 6 lat temu i mamy nową skrzypaczkę, która gra z nami od pół roku. Jest to Wineta Sarejka z Łotwy, i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Ale brzmienie macie ciągle takie same. Jednak z nową skrzypaczką brzmiemy trochę inaczej. Ona łączy w swym wykonawstwie szkoły rosyjską, francuską i niemiecką. Te wszystkie wpływy słychać w jej grze, co przenosi się także na brzmienie całego kwartetu. Planujemy nasze działania na 2 lata do przodu. Przed 4 laty 2 sezony poświęciliśmy na kwartety Beethovena. To stanowiło dla nas ogromne wyzwanie artystyczne, bowiem trzeba było przygotować 17 kwartetów i mieć jednocześnie te utwory w repertuarze. To także ogromny materiał do studiów. Z tymi kwartetami przemierzyliśmy świat. A teraz jest to Mendelssohn. Każdy sezon kończymy w czerwcu. Potem w sierpniu uczestniczymy w festiwalach. W tym sezonie odwiedziliśmy wszystkie najważniejsze miasta europejskie. Między innymi Wiedeń, Paryż, było także małe włoskie tournée, duże amerykańskie. W Niemczech w sierpniu będziemy grać na różnych festiwalach. A potem, z czego się bardzo cieszymy, jedziemy do Rygi, rodzinnego miasta Winety Sarejkę. To będzie w październiku. A w marcu przyszłego roku czeka nas także kolejne tournée amerykańskie.
Thank you.
Było to presto z kwartetu op. 13 Ludwika van Beethovena. Grał kwartet Artemis. Gdański festiwal muzyczny był również bardzo frapujący. O szczegółach Konrad Mielnik.
Kwiecień na Pomorzu to tradycyjnie już gdański festiwal muzyczny. Tegoroczna, 6. edycja festiwalu to prawie 20 koncertów nie tylko w Gdańsku, ale również Gdyni, Sopocie, Elblągu, Starogardzie Gdańskim. Wielu, bardzo wielu artystów i urozmaicony program. Ramy programowe festiwalu to Bach, Pasja według świętego Jana na początek i Wielka Msza H-moll na finał. Założenia programowe natomiast to ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy klasyką, jazzem i muzyką improwizowaną. Dlaczego? Ano dlatego, że artystą rezydentem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2013 był Włodzimierz Nachorny.
To naprawdę wielki zaszczyt, splendor być twarzą takiego wielkiego festiwalu. Już pomijam sprawę moich poprzedników, wspaniałe nazwiska, a w zeszłym roku jeszcze mój przyjaciel Andrzej Kulka, także bardzo mnie to cieszyło, że taki ciąg zdarzeń nastąpił. Zawsze chciałem uczestniczyć w takich festiwalach, no niekoniecznie festiwalach, ale w każdym razie w takich przedsięwzięciach łączących muzykę poważną, klasyczną, na której się wychowałem, kończyłem studia muzyki klasycznej, bo wtedy jeszcze nie było innej możliwości, i na przykład jazzu, który jest moją pasją i który uprawiam już nie powiem ile lat, ale w każdym razie niezmiennie kocham ten rodzaj muzyki. I to na pewno jest również jakąś możliwością, jeżeli jeszcze są nieprzekonani, ale przekonania ludzi ograniczających swoje widzenie muzyki do jednego gatunku, który już trochę lepiej znają, który kochają, chodzą na koncerty. I często tylko przez nieświadomość, że są jeszcze inne ciekawe rodzaje muzyki, w ogóle nie interesują się i nie wiedzą o tym. Ja to wiem nawet po tych teraz koncertach, ile osób podchodziło, jakby zdziwionych, że to było ładne, że to było do słuchania, a w końcu miejscami to był dość ostry jazz, który niekoniecznie musiał się spotykać z entuzjazmem ludzi przyzwyczajonych wyłącznie do muzyki klasycznej. Jazz rozwija się podobnie jak muzyka klasyczna, z tym, że muzyka klasyczna na ten rozwój potrzebowała kilkuset lat, a jazz to robi w ciągu jednego stulecia, bo datę powstania jazzu, też nie najlepsze słowo, traktuje się datę urodzin Armstronga, czyli rok 1900, początek XX wieku, niewiele mamy XXI. I przez te 100 lat rozwój jazzu, mówię już o stylach jazzowych, czyli tak jak w muzyce klasycznej od Bacha właśnie, od którego rozpoczął się ten festiwal, poprzez wszystkich kolejnych kompozytorów i style, które w pewnych momentach obowiązywały, dojeżdżając do ostatnich lat, to przecież trwało kilkaset. Jazz to samo zrobił, bo początki jazzu były bardzo... No, prymitywne też nie najlepsze słowo, ale w każdym razie bardzo ubogie i harmonicznie, i melodycznie. To wszystko ograniczało się do tych najprostszych skal bluesowych i poprzez muzykę swingową, Dixieland jeszcze wcześniej, do bebopu. I teraz mamy okres, kiedy właściwie współżyją, tak jak i w muzyce klasycznej, przeróżne gatunki, ale ten rozwój jazzu nastąpił bardzo szybko. Wystarczy spojrzeć, kto gra. Kiedyś jednak muzyka jazzową grali przede wszystkim samoucy, którzy kochali, bo ten swing jednak bardzo się udzielał. Jest to muzyka wspaniała do słuchania, tańczenia, no do różnych rzeczy. Teraz no, najlepszy dowód, że ja wykładam jazz Akademii Muzycznej.
Nachorny na festiwalu przedstawił swoje opracowanie utworów Chopina, Karłowicza, Szymanowskiego i Maciejewskiego, a szczególną wymowę miał występ Nachorny Sextet w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Hajdun bowiem, podobnie jak i Nachorny, zaczynali w legendarnych teatrzykach studenckich Jak to tu i Bim-Bom. I wspomnień było co niemiara.
Słuchaliśmy Chopina na jazzowo w wykonaniu Włodzimierza Nachornego i jego przyjaciół. Katowicki Festiwal Prawykonań organizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia nawiązuje do pięknych tradycji wykonawczych orkiestr, jeśli chodzi o muzykę najnowszą. Wszyscy szefowie zespołu od Grzegorza Fitelberga bardzo dbali o prezentowanie nowych kompozycji. Stanisław Wiera rozmawia z dyrektor Joanną Wnuk-Nazarową o piątej edycji Festiwalu Prawykonań.
Wszyscy szefowie dbali o to, aby orkiestra prawykonywała utwory najlepszych polskich twórców. Tak więc jest tu Dom Polskich Kompozytorów w Nosprze i tak niewątpliwie też będzie w naszym nowym obiekcie, który powstaje, będzie oddany na wiosnę przyszłego roku, ale uroczyste otwarcie w Międzynarodowy Dzień Muzyki 1 października 2014 roku. Oczywiście też z zamówionym koncertem fortepianowym, który dla Krystiana Zimmermana pisze Eugeniusz Knapik.
A więc nieprzypadkowo też zaistniał ten festiwal właśnie w Katowicach. Porozmawiajmy, pani dyrektor, może o specyfice tego wyjątkowego wydarzenia, bo festiwal różni się od podobnych mu organizowanych również wiosną festiwali krajowych. Mam tu na uwadze Festiwal Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu, czy Międzynarodowe Dni Kompozytorów Krakowskich, i może też Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna. Ten ma ciekawą, oryginalną koncepcję programu.
Tak. To znaczy, on nosi podtytuł Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza. Jest ograniczenie do 7 lat od powstania partytury, utwór może być u nas prawykonany. Wiemy, że warszawska jesień jest nastawiona na brzmienia awangardowe, cokolwiek by to słowo dzisiaj znaczyło. To znaczy na poszukiwania jednak nowego warsztatu. A u nas cieszymy się, kiedy się okaże, że ktoś zupełnie nowe myślenie przedstawia w swojej kompozycji, ale również jeżeli ktoś komponuje warsztatem eklektycznym, a idee, które ma do przekazania, są ciekawe. Nie oceniamy z tego punktu widzenia, czy ktoś wnosi coś nowego w myśl muzyczną w sensie warsztatowym, bo można się posługiwać starym, wszystkiemu znanym warsztatem, a można nim jednak przekazać coś ważnego ze swojej osobowości, ze swoich przemyśleń, ze swojej filozofii twórczej, czego jeszcze nikt inny nie przekazał. Jest 31 utworów, 31 kompozytorów, bo tutaj jest też taki warunek, że jeden kompozytor przedstawia jeden utwór, na 7 koncertach. 3 to są koncerty naszej orkiestry, NOSPR-u. Oprócz tego jest orkiestry kameralnej AUXO koncert. Jest z nami jak zwykle Kamerata Silesia, która ma swój koncert wspólnie z Orkiestrą Muzyki Nowej. To jest orkiestra założona przez Aleksandrę Lasonia, prowadzona przez Szymona Bywalca. Bardzo mili nasi przyjaciele, tak jak Kamerata Silesia, AUXO i Kwartet Śląski. Jest koncert Kwartetu Śląskiego. Jest nowość w tym roku, grupa Cellonetu, którą Andrzej Bauer założył. To warszawska grupa znakomitych wiolonczelistów. Pośród tych 31 utworów jest 29 prawykonań światowych i 2 pierwsze polskie wykonania. 2 prezentacje utworów już wcześniej wykonanych. To jest akurat nie Hanny Kulenty, piąty kwartet smyczkowy, który za granicą był wykonywany, w Polsce jeszcze nie prezentowany, i Zygmunta Krauzego Kancona na zespół instrumentalny, która również nie była jeszcze w Polsce wykonywana. Niektóre są wielkie nazwiska, jak Krzysztof Meyer, czy Marta Ptaszyńska, czy Zygmunt Krauze, Piotr Moss jedną nogą w Paryżu, drugą w Warszawie, który pisał na barytonową orkiestrę wiersze Kawafisa w przekładzie Antoniego Libery. Są takie zupełnie odkrycia ostatnich lat, jak Paweł Hendrich, czy Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski, którzy naprawdę, to nie są ludzie z cyklu Sieć w kącie, a znajdą cię, tylko ludzie, którzy aktywnie działają. Aleksandra Gryka tak samo uznana.
Ale to dobrze, że właśnie reprezentowane są różne ośrodki kompozytorskie.
To są kompozytorzy polscy, działający w Polsce oczywiście przede wszystkim, ale też mogą być kompozytorzy obcego pochodzenia, którzy się tu wychowali, wykształcili. Nasze akademie muzyczne czy uniwersytety ich wykształciły, studiowali u polskich profesorów, mieszkają tu i działają, więc to nie chodzi o obywatelstwo, prawda? I odwrotnie, jeszcze coś innego. Były utwory Roxany Panównik wykonywane, która z kolei jest półpolką po ojcu, także również ma prawo być tu wykonywana. Nie mówiąc o ludziach żyjących na emigracji, jak Marta Ptaszyńska, czy Piotr Moss, czy w końcu Mikołaj Górecki, syn wielkiego Henryka Mikołaja, który mieszka w Stanach na pograniczu z Teksasem. Tam jest profesorem, tam wykłada, a jest z nami bardzo związany.
W wykonaniu chóru Kamerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak słuchaliśmy pieśni Mikołaja Góreckiego Polne róże rwała. 11 koncertów, 9 światowych prawykonań złożyło się na 42. Poznańską Wiosnę Muzyczną, która rozpoczęła się koncertem Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Mróz. Mówi Andrzej Chylewski.
Koncert inauguracyjny, bo zasługiwał na to, to był naprawdę doskonale zorganizowany, wykonany i bogaty w różne emocje koncert w Auli UAM.
Wydaje mi się, że podczas tegorocznej Poznańskiej Wiosny Muzycznej do kompozytorki o dużej randze już urosła nam Barbara Kaszuba.
Pani Barbara Kaszuba jest osobą bardzo wrażliwą i o bardzo bogatej wyobraźni. To powoduje, że zawsze czeka nas niespodzianka. I o tym też świadczyły prawykonania tegorocznej Poznańskiej Wiosny Muzycznej.
Ważny dla mnie dzień, ponieważ podczas koncertu
Barbara Kaszuba
w moich kompozycji, no taka sytuacja to się rzadko zdarza dla kompozytora, kiedy tak znakomita orkiestra podczas jednego koncertu wykonuje dwa utwory jednego kompozytora. No, jestem dzisiaj przeszczęśliwa, brakuje właściwie słów na opisanie moich emocji. Pierwsza kompozycja, Musik pour Amadeus, to było prawykonanie, ale tytuł ma dwa znaczenia. Jak pewnie Państwo słyszeli, myślę, że dla publiczności ta zagadka została odczarowana. Ukryłam tam parę znaków zapytania. Przy przygotowywaniu się do komponowania tego utworu postanowiłam zebrać wszelkie nagrania płytowe, których dokonała orkiestra Agnieszki Duczmal. Skupiłam się na tych, które nawiązywały do muzyki Mozarta. No, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jako kompozytor rezydent programu Instytutu Muzyki i Tańca mam możliwość współpracy z orkiestrą również podczas prób. I tutaj wielkie podziękowania dla orkiestry za bardzo wnikliwą pracę, sugestie dla pani dyrygent Anny Mróz, która wsłuchiwała się nie tylko tutaj i w partyturę, to co zostało zapisane, ale też w moje prośby, w sugestie i wszystko było to bardzo szczegółowo omawiane. To jest dla mnie wielki dzień, wielka satysfakcja. Jestem zadowolona, to małe słowo, po prostu... Spełniają się moje muzyczne marzenia.
Dwa prawykonania zaprezentował lutosławski pianoduo.
My gramy razem już prawie 15 lat i styl naszej
Emilia
pracy
polega Sitarz,
na tym,
Bartłomiej
że my
Wąsik.
Praktycznie codziennie razem ćwiczymy. Na kilka godzin się spotykamy i pracujemy razem.
My spotykamy się od 9 rano, od 10 rano i pracujemy do 16, 17 godziny.
Trzy kompozycje były zamówione specjalnie na ten festiwal. Czasami jest tak, że kiedy ustalamy koncerty, bo to wiemy często z wyprzedzeniem rocznym, nawet dwuletnim, to ustalamy, że w tym roku gramy najwięcej tych pozycji, a mniej innych, żeby jednak troszeczkę te pozycje się powtarzały, bo jeśli co drugi dzień na przykład jest koncert, to wtedy naprawdę jest to męczące mieć w głowie po prostu na przykład kilkanaście pozycji. Wtedy nawet zmniejszenie do 10 to już jest jakaś tam ulga dla głowy. Zawsze to pierwsze wykonanie jest taką niespodzianką. To jest takie skupienie, tak naprawdę człowiek nie wie, co za chwilę będzie, chociaż jest to wyćwiczone, przemyślane, to jednak to zderzenie i z publicznością, i z salą dużą, to jest zawsze coś nowego.
W nurt poznańskiej wiosny wpisała się także muzyka z prądem. Ten cykl koncertów organizuje w Poznańskiej Akademii Muzycznej Lidia Zielińska.
Erik Drescher, znakomity instrumentalista, specjalizujący się w grze na chyba w Polsce mało znanym lub w ogóle nieznanym flecie glissandowym. Czyli normalnym instrumencie fletowym, ale oprócz tego posiadającym suwak, który umożliwia inne artykułowanie dźwięku, nie tylko poprzez wargę i usta grającego. Muzyk o wielkiej indywidualności, o wielkiej wyobraźni i takąż prezentował we wszystkich kompozycjach. Ale dlaczego mówię o tej kompozycji pani Lidii Zielińskiej? Tu sprzęgło się z jednej strony wyobraźnia muzyka jako wykonawcy, a z drugiej strony kompozytorki, która w tym świecie dźwięków generowanych elektronicznie znajduje się tam wspaniale, czuje się doskonale poprzez eliminację tak zwanych szumów, czy przydźwięków, czy tych wszystkich hałasów, które są w naturze, a nie są jeszcze muzyką, potrafi zainteresować nawet średnio zorientowanego odbiorcę.
A mi się podobał utwór pana Petera Ablingera, Giovanni and Paolo. Zalążkiem tego utworu było nagranie dokonane w Bazylice Świętego Jana i Pawła w Wenecji, w momencie odkurzania kościoła. I tutaj glissanda fletu doskonale korespondują z glissandami odkurzacza. To było bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo fajnie się tego słuchało.
I jeszcze koncert, który wzbudził spore zainteresowanie swą ciekawą formułą.
Francuski zespół Ensemble Aleph. To grupa, ale przede wszystkim duch. Było szereg bardzo ciekawych kompozycji, ale najbardziej chyba podobała mi się Georges Apergisa Le Sept Crime de l'Amour. Czyli można by to po polsku powiedzieć siedem zbrodni miłości. To było siedem scenek, w których jak wiele można uzyskać z połączenia mikroteatru z instrumentalizacją, z instrumentalistyką.
O festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna mówili Andrzej Chylewski i Stanisław Anusewicz, a na ostatnim kwietniowym koncercie Filharmonii Koszalińskiej Katarzyna Duda pod dyrekcją Michała Czubaszka grała koncert skrzypcowy D-dur Ludwika van Beethovena. Piękny, wymagający utwór w wykonaniu skrzypaczki znanej z bardzo wirtuozowskich popisów. Bardzo spodobał się melomanom. Beata Młyńczak zapytała solistkę, co czuje, gdy gra.
Przede wszystkim wielką radość, że jest mi to dane, że mogę grać. Poza tym ogromny respekt do muzyki, do kompozytora. Czasami tremę, większą bądź mniejszą, ale trema zawsze jest, jeżeli mówimy o koncercie. I tak naprawdę szaloną radość, że mogę coś tworzyć, co jest tak ulotne. Oczywiście czasem jest rejestrowane, natomiast to jest chwila, to nie jest obraz, ewentualnie coś artysta może domalować, bądź też zmienić jakiś niuans. A tutaj to jest moment, który już trzeba decydować i poszło. I współpraca z orkiestrą, współpraca z dyrygentem, która jest zawsze inna. Nie ma nigdy dwóch takich samych wykonań. Ja nie mówię nawet o artystach, że są inni artyści i różne interpretacje. Nigdy nie zdarzy się tak, że dwóch muzyków zagra tak samo, a tutaj jeżeli jest tak duży zespół, jest dyrygent, który tym zawioduje, naprawdę to są zawsze inne, zupełnie inne interpretacje i do każdego grania trzeba podchodzić jak do wielkiego wyzwania.
Skoro już pani wywołała temat tremy, to jak sobie pani z tą tremą radzi? Bo występowała pani w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i oczywiście każdy występ jest bardzo ważny, ale jednak czasami ta trema chyba jest większa.
Tak, szczerze mówiąc, jak byłam dzieckiem, tremy nie miałam, bo nie miałam też tej świadomości, jaka to jest odpowiedzialność. W późniejszym już życiu, jeżeli, nie lubię słowa kariera, powiedzmy praca, tak, występy, rozwija się, jest coraz większe oczekiwanie i w związku z tym coraz większa odpowiedzialność. Natomiast kiedyś Wanda Wiłkulmińska powiedziała takie zdanie, że dobry muzyk nie zejdzie nigdy poniżej pewnego poziomu. On wtedy bardzo czuje, jeżeli gra lepiej, czy jeżeli gra gorzej, czy jeżeli ma zły dzień, ma lepszy dzień, czy gra mu się fantastycznie, czy współpraca z muzykami współgrającymi na scenie układa się doskonale, czy publiczność odbiera fluidy, które przekazujemy, czy jest ta emocja, która się gdzieś tam przenika pomiędzy muzykami, a pomiędzy również publicznością, czy ona jest mniejsza, czy większa, czy jest gorąca atmosfera, czy nie, czy jest odbiór naprawdę każdego niuansu i dźwięku, czy gdzieś tam publiczność krąży obok myślami, to wszystko zawsze wpływa również na panowanie emocji tak naprawdę. Także oczywiście są sposoby i relaksacji, i jogi, i tak dalej. Natomiast myślę, że warsztat, tak naprawdę technika grania również jest absolutnie podstawowym elementem, który wpływa na tremę.
Co panią inspiruje w skrzypcach?
Ja myślę, że przede wszystkim dźwięk, skrzypiec.
Cały czas gra pani na tych swoich XIX-wiecznych?
Z początku, tak, prawie z przełomu XVIII-XIX wieku. Tak, ja na nich nagrałam pierwszą płytę. Nawet przesunęłam datę nagrania, pamiętam. To był 99 rok. Przesunęłam o kilka miesięcy, gdyż te skrzypce dostałam do ręki. To były skrzypce absolutnie moich marzeń, które słyszałam wiele, wiele lat wcześniej przy okazji szukania instrumentów i żaden z instrumentów, a to były wielkie nazwiska, gdzie były porównywalne i ja powiedziałam absolutnie ten, ale ten nie był na sprzedaż. No i po kilku latach dostałam telefon, czy wciąż jestem zainteresowana. Także to są wciąż te skrzypce. Natomiast dźwięk, w instrumencie dźwięk to jest przedłużenie ludzkiej mowy, ludzkiej myśli, duszy. Skrzypce leżą tak blisko ciała, zresztą ja gram bez poduszkę, żeberko, różnie się to nazywa, różne też są kształty. Ja gram bez niczego. To jest technika, którą rzeczywiście grają wybitni skrzypkowie. Ja szkoliłam się u Tibora Wargi, jednego z największych nieżyjących niestety skrzypków, mentorów, wielkich postaci humanistów XX wieku. I Warga zawsze powtarzał, profesor mówił, że każdy element, który jest pomiędzy ciałem a skrzypcami, to już jest bariera, to jest przeszkoda, to jest jakaś granica, której nie można przeskoczyć. I udowadniał nam, nawet na gorszych skrzypcach, różne tam instrumenty bywały, uczniowie i studenci przyjeżdżali z różnymi instrumentami, różnej jakości. Przyjeżdżały Guarneriusy, Stradivariusy, także to też tam miałam możliwość porównywania. Natomiast zawsze jest różnica, jeżeli skrzypce przylegają bezpośrednio do ciała, są odpowiednio odwrócone, odpowiednio się ich nie uciska, one tak swobodnie sobie leżą na obojczyku, dźwięk rezonuje przez wszystkie elementy naszego ciała, wszystko ten dźwięk niesie i rezonuje, on jest zupełnie inny, także absolutnie dźwięk inspiruje. I z drugiej strony inspirują dźwięki, które są zapisane w nutach. To jest taka materia, która jest jak szyfr, który trzeba odszyfrować i oby to było prawidłowe. Thank you.
Był to fragment kompozycji Antonio Bacciniego La Ronde de Lutin w wykonaniu Katarzyny Dudy oraz Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Wrocławia pod dyrekcją Jana Staniędy. Sen wiosennej nocy, wieczór Filharmonii Poznańskiej, poświęcony był muzyce Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Poprowadził zespół Christopher Hogwood, a solistą był norweski skrzypek Henning Kragerud. Co jest najważniejsze dla pana we współpracy z Christopherem Hogwoodem? Zauważyłam, że pan pięknie po prostu robi muzykę. Współpraca z Christopherem Hogwoodem to wielka radość, ponieważ on ma umiejętność bardzo swobodnego poruszania orkiestry i budowania właściwego stylu wykonawczego.
A dlaczego koncert Mendelssohna, że można w nim wiele pokazać?
Nie jestem do końca pewien, dlaczego Mendelssohn, ponieważ gram najbardziej znane i popularne koncerty jak Brahms, Sibelius, Mendelssohn, Beethoven czy Mozart. Myślę, że wybrano Mendelssohna, ponieważ pasował do wieczoru monograficznego pod tytułem Sen wiosennej nocy.
Co dla pana jest najważniejsze w działalności artystycznej? Granie solowe, muzyka kameralna, może nagrywanie płyt?
Trochę z każdego gatunku, ponieważ komponuję, szefuję orkiestrze kameralnej, no i jestem solistą. Większość mojego czasu poświęcam na występy solowe. Daje mi to dużą satysfakcję.
Czy skrzypce nie wystarczyły, żeby się wypowiadać?
Kiedyś w dawniejszych czasach ludzie nie byli tak wyspecjalizowani jak dziś. Mozart, Beethoven czy Mendelssohn to nie byli tylko kompozytorzy. Uważam, że w dzisiejszych czasach ta wąska specjalizacja powoduje, że muzyka na tym traci.
A co dla pana najważniejszego jest w muzyce? Czy koncerty w wielkich salach? Czy może spotkanie z jakimś dyrygentem? Czy jakaś chwila, którą pan by chciał teraz przypomnieć nam?
Muzyka jest zawsze muzyką, więc nie ma znaczenia, czy jest to granie solowe w wielkiej sali, czy w kwartecie smyczkowym, czy muzykowanie kameralne. Najważniejsze, aby to, co gramy, było po prostu piękne.
Gra pan na pięknym instrumencie. Dlaczego pan wybrał Guarnerego del Gesù?
Jestem szczęśliwy, że mogę grać na tym instrumencie, ponieważ mam w sobie tyle niuansów, a on pozwala na ich ukazanie. To naprawdę wielka frajda grać na tym instrumencie.
A kto z wielkich skrzypków jest pana takim trochę idolem? Czy jest taki?
To zależy od repertuaru, jaki wykonywali. W niektórych utworach Dawid Oistrach był najwspanialszy, ale w innych także Józef Sigetti czy Artur Guimont. Tak więc nie jest to jedna osoba, jest ich wielu, a niektórzy wyspecjalizowali się wspaniale w interpretacji konkretnych utworów.
I jeszcze pytanie o Polskę, o Poznańską Filharmonię. Jak ten pierwszy kontakt wypadł?
Bardzo dobrze. To bardzo dobra orkiestra i świetna sala. Bardzo się cieszę, że będę mógł tu grać. Grałem wielokrotnie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Bielsku-Białej. Bywałem często w Polsce, bo moja żona jest Polką. A my posłuchajmy fragmentu koncertu skrzypcowego Feliksa Mendelssohna Bartholdiego w wykonaniu Anne Sophie Mutter. Dlaczego? Bo 21 maja ona właśnie zainauguruje otwarcie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
Thank you.
Anne Sophie Mutter wraz z berlińskimi filharmonikami pod dyrekcją Herberta von Karajana. Tak grała początkowy fragment koncertu skrzypcowego Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, a w Poznaniu na koncercie charytatywnym grał Kevin Kenner.
Dużo muzyki francuskiej w pana repertuarze. Dlaczego kocha pan malować na fortepianie?
Oczywiście. I także ważne są związki Chopina z kompozytorami francuskimi. W końcu on sam, przecież należał do tej kultury, choć był Polakiem, ale miał ojca Francuza. Jego wpływ na muzykę francuską był przeogromny. Przecież Debussy sięgał głęboko do tradycji chopinowskiej. Jego śladem także postępował Ravel. Myślę, że ten mój program, taką mieszankę tej francuskiej muzyki ukazuje, świadczy o tym jej osobliwy koloryt. Aby wykonać te utwory, trzeba zastosować szczególną artykulację właściwą właśnie dla francuskich kompozycji.
A co dla pana w tej chwili jest ważne, jeśli chodzi o repertuar? Nad czym w tej chwili pan skupia uwagę?
Nigdy nie interesował mnie jeden nurt muzyki, lecz szukałem różnych stylów i ich odcieni. Teraz zainteresowałem się muzyką kameralną. Gram z fenomenalnym skrzypkiem Kim Wong-chungiem. Pracujemy razem nad repertuarem skrzypcowym i znalazłem tam niesamowite doświadczenia zupełnie w innej dziedzinie. Zachwycam się brzmieniem skrzypiec, które mnie wręcz uwodzi. Słuchanie wersji skrzypcowej chopinowskiego nocturnu, który przecież bardzo dobrze znam, sprawia mi ogromną frajdę. Praca nad tym utworem pozwala mi spojrzeć inaczej na muzykę Chopina. To świetne doświadczenie dla każdego muzyka. Oczywiście, jeśli chodzi o muzykę kameralną, to także gram koncerty Chopina z towarzyszeniem zespołu kameralnego, a w następnym sezonie zaplanowałem sporo muzyki niemieckiej. Nie grałem Bacha chyba ze 20 lat, a teraz do niego wracam, dołączam także Schuberta, Beethovena, nie zabraknie i Lista, a więc przede mną inne projekty.
Z dawnym fortepianem nagrywał pan koncerty. Czy kontynuuje pan to działanie, kontakt z dawnymi instrumentami?
To był jeden instrument, ale skoro miałem zaproszenie, to chętnie z niego skorzystałem. Gram na dawnych instrumentach z ogromną radością. To było bardzo piękne doświadczenie. Pozwoliło mi się wsłuchać w brzmienie takie, z jakim miał do czynienia Chopin. Dla mnie możliwość zagrania jego koncertu w ten sposób to była rewelacja, jak państwo słyszeli. Otworzyłem moje uszy, mój umysł na zupełnie inne aspekty muzyki. Mogłem rozwinąć moją wyobraźnię. To było świetne doświadczenie. Mam zamiar kontynuować mój kontakt z dawnymi instrumentami. To jest wspaniałe.
Japonia bardzo ważną rolę pełni w pana życiu koncertowym. Znowu pan przygotowuje tam turnę.
W tym roku turnę japońskie odbędzie się z Kimem Wong-chungiem. Pierwszy raz zaprezentujemy wspólnie muzykę kameralną w Japonii. Koncerty są zaplanowane we wspaniałych salach koncertowych, których tam nie brakuje, centrach kulturalnych, głównym centrum Tokio. A do Japonii jeżdżę od 22 lat, bo przecież zaczęło się to zaraz po konkursie i mam tam wielu przyjaciół, chętnie tam wracam.
Polska w pana życiu. Polska po konkursie stała się ważna.
Chyba najważniejszy kraj w moim życiu. W końcu mieszkam w Krakowie i tu mam swój dom. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ponieważ właściwie to tu znalazłem dom i swoje miejsce na ziemi. Polska rzeczywiście jest dla mnie magicznym krajem. At home in my heart. Poland has some magic to it that seems to have attracted me to it. Był to fragment walców szlachetnych i sentymentalnych Maurice'a Ravela w wykonaniu Kevina Kennera. Z okazji 70. rocznicy powstania w getcie w Warszawie ambasada polska w Berlinie zorganizowała uroczysty koncert, na którym wystąpił poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego i także zagrał klarnecista Wojtek Mrozek. Mikrofony Radia Merkury także znalazły się w synagodze Rykestrasse w Berlinie, a jak doszło do realizacji tego zamierzenia, mówi Jacek Sykulski.
Starałem się dotrzeć do źródeł, czyli do muzyki, która powstawała w warunkach getta. Nie znalazłem takiego autora w Warszawie, zacząłem więc szukać po Polsce i okazało się, że był taki człowiek w Krakowie. Postać tam niezwykle znana, stolarz z wykształcenia, Mordechaj Gibirtik. Można powiedzieć, taki ludowy poeta, bard, pieśniarz. Pozostawił około 100 utworów, 100 tekstów, w tym utworów muzycznych. I zacząłem troszeczkę grzebać po tych tekstach, które, można powiedzieć, ideologicznie bardzo wpasowały się w tematykę koncertu. No, wiadomo, człowiek działał, tworzył w warunkach właśnie bycia i życia w getcie. I te teksty, moim zdaniem, stanowiły taką kwintesencję tego, co chciałem przekazać publiczności, czyli tym, którzy jeszcze może żyją, którzy przeżyli tamte czasy, albo ich potomkom, przywrócić ten klimat tamtych czasów, tego zmagania, tej nadziei, tego braku nadziei również, rozpaczy, koncentracji na tragedii, która w zasadzie jest nie do opisania, bo jak sobie wyobrazić to, że ma się dziecko, a za chwilę tego dziecka nie ma, to dziecko umiera, rodzic śpiewa mu kołysankę, czy też utwór o pożarze miasta, gdzie ludzie się budzą w nocy i po prostu jakaś niesamowita masakra, niesamowita tragedia ma miejsce i oni muszą w tym wszystkim jakoś znaleźć element własnego człowieczeństwa, jakoś sobie muszą z tym poradzić.
Lata młodości pozostaną w mym sercu na zawsze. Ilekroć sobie o nich przypominam, robi się smutny, jak szybko stałem się starym człowiekiem. Kiedy się rodziłem, stały tam małe domki. Bawiłem się przy nich, będąc dzieckiem. Stoi tam jeszcze kołyska, w której spałem. Wszystko to przeminęło jak sen. Mordechaj Gebirti.
Thank you.
Tak mikrofony Radia Merkury zarejestrowały występ poznańskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego w synagodze Rykestrasse w Berlinie. Na klarnecie grał Wojtek Mrozek. Była to kompozycja Mordechaja Gebirtiga Kinderjorn. A sięgamy teraz do nagrania Signum Saxophon Quartet, który wystąpił na festiwalu Quarto Mondi. Proszę zapamiętać sobie ten zespół, bo jest wspaniały. I proszę pamiętać, że za miesiąc znowu klasyka w Polsce. A teraz z Poznania już żegnają się Anina Kurczewska i Irena Goszczyńska.